Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry. Zapraszam na co sobotni program z udziałem miejskich polityków. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry,
Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam.
Pani Marlena Kopij, Nowoczesna.
Dzień dobry, witam państwa.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dzień dobry państwu. Pan
Andrzej Gębarowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry, witam państwa.
Właściwie dzisiejszy program... Muszę powiedzieć, że był duży problem w kontekście też tematyki, bo tych tematów w tym tygodniu było tak dużo, że tak prawdę mówiąc to nie wiadomo od czego zacząć. Ten tydzień wystarczyłby na przynajmniej pół roku w kontekście wydarzeń. A może to jest tak, i tutaj pytanie do państwa takie otwierające dyskusję, że to jest rok wyborczy i po prostu w roku wyborczym będziemy mieli tydzień w tydzień różne sytuacje, różne napięcia, wojnę informacyjną, jak niektórzy mówią, Piotr Barczak.
Na pewno tak. Tym bardziej, że jakby powiedzieć, ta scena polityczna mocno się spolaryzowała i jakby okres wyborczy będzie coraz bardziej gorący. Różnego rodzaju działania, i to przecież nie tylko kwestia polityków, tak umówmy się, tak, ale różnych innych instytucji, podmiotów życia publicznego będą się włączać czasem świadomie, czasem nieświadomie, ale w tą właśnie dyskusję, w te rozmowy. Więc w moim przekonaniu na pewno ten rok wyborczy, nawet jeżeli większość z nas, mieszkańców, niekoniecznie interesuje się nawet tą polityką, to jednak te instytucje i znowu te osoby często, także ugrupowania polityczne, na pewno tą gorączkę polityczną już czują.
No właśnie, i ktoś powie, że znowu mamy do czynienia z taśmami. Marcin Pawierowski, tym razem taśmy, i wiele osób zachodzi w głowę, jak to możliwe, jak to się stało, że ktoś nagrał Jarosława Kaczyńskiego.
Jeszcze tak wrócę do takiej sentencji, że taka powszechna wada ludzi, nie będę się burzy, kiedy może spokojne. No było to wyciszenie emocji po tej tragicznej śmierci pana prezydenta. Dialog miał zostać uspokojony, miało to wszystko wrócić do równowagi, jednak widzę, że chyba to długo nie trwało. Taśmy pana Kaczyńskiego. To znaczy, ja bym też tego tak nie bagatelizował, bo wszyscy wiemy, o co tu w tym wszystkim chodzi. Chodzi przecież o obejście w zasadzie tej ustawy o zakazie finansowania partii politycznych. Nie? No bo to w zasadzie jest to bezpośrednie jakby powiązanie, że są spółki, że są fundacje, tak, że są te sprawy tak wykonywane, aby... I to, że to mówili też komentatorzy, żeby w przyszłości zabezpieczyć finansowanie na przykład tutaj w tym przypadku PiS-u, tak? No bo to jest jednak ta spółka srebrna i jakaś spółka córka, która prowadziła tą inwestycję. I chyba to trzeba czytać w kontekście tych wydarzeń, nie? Że partie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Mają mieć dotacje z budżetu państwa, ma być to wszystko czytelne, transparentne. A kiedy właśnie wchodzi taka oligarchizacja, bym już powiedział, nie w tym momencie, nie? Bo to się dzieje w wielu krajach wschodu, no to tutaj musimy unikać tego niebezpieczeństwa. No i chyba to pod tym kątem należy to komentować. Dwie wieże, projekt, niezapłacenie tych faktur, bo to się przebiło z tych rozmowy przez to, co mówił prezes Kaczyński, to jest przecież niepokojące, bo już taki żart nawet chodzi, bowiem szczerze, że w sklepie ile to kosztuje, tyle nie zapłacę, proszę iść do sądu. Sąd zdecyduje i wyda wyrok, nie? No bo to jest takie, było.
No ale czy uważa pan, że to źle, że Jarosław Kaczyński powiedział, że trzeba za to zapłacić, tylko że ma za to zapłacić inny podmiot?
No ale w końcu
podmiot.
Nie zapłacił, nie? No to i po to chyba... I chyba
wskazał ścieżkę, jaka...
Znaczy ja bym aż tak nie był takim narratorem w tym przypadku, wszyscy wiemy, o co chodzi, nie?
Nie, to wie pan, ja nie wiem, o co chodzi. Pan jak wie, to proszę się podzielić.
Jest tak w tej branży, bo jestem projektant, że jak sporządzam projekt, to jednego zapłatę. No tu tego nie ma. Jest już jakiś pozew złożony, są wszczęte procedury, no i chyba to się przebija, to jest chyba główny...
Dobrze.
No szef partii PiS-u był na tym spotkaniu.
Dobrze.
Miał zapłacić.
Sławomir Kowalski.
No to nie zapłacił.
Kukiz 15 przygląda się też tej sprawie. No już przeszliśmy płynnie do afery taśmowej kolejnej, a tutaj rzecz ma się, tak jak to zostało powiedziane, został nagrany Jarosław Kaczyński, który w rozmowie tłumaczy, jak rozumiem, on mówi z pozycji osoby, która jest członkiem Rady Fundatorów, tak? Czyli jest w tej radzie nadzorującej w jakiś sposób działanie fundacji i wskazuje na pewne okoliczności, jak rozumiem. Bez przekleństw, bez jakiejś obyczajówki, co też zostało zauważone. Jak pan to ocenia?
Myślałem, że bez przekleństwa jest z mojej strony. Ja też zacznę tak, że taśm ci u nas dostatek i co jakiś czas wypływa na, jak oliwa na wierzch wypływa, tak wypływają te taśmy. Raz jedna, raz druga strona wyciąga z jak królika z kapelusza informacje i społeczeństwo dowiaduje się o tych, a nie innych sprawach, które dotyczą niby partii, ale tak naprawdę dotykają nas wszystkich jako obywateli. I tutaj w tym wypadku tych spraw, które teraz na kanwie tych ostatnich wydarzeń, które miały miejsce, no mnie zastanawiają dwie rzeczy, bo my jako obywatele nie wiemy, partia partią, ale w otoczeniu partii powstają spółki, powstają fundacje, powstają inne rzeczy, które to mają służyć partii za finansowanie, bo partia nie może prowadzić tego i tak.
Ale było też stanowisko tej fundacji Srebrna, która mówi, że jest podmiotem, które prowadzi działalność na wolnym rynku, że proszę tych rzeczy nie łączyć, nie wiązać.
Ale często gdzieś tam nie wiem, w zarządach tych spółek, bo przeważnie są to spółki z o.o. na przykład, to są zarządy i w tym momencie w zarządach tych spółek pojawiają się albo obecni, albo byli posłowie, albo gdzieś osoby bardzo blisko związane z partią, będące gdzieś w zapleczu danej partii i związane z centralą danej partii. I tu to powstaje znowu zastanowienie, to po co jest ta spółka? No rzeczywiście, nie może partia zarządzać, nie może być podmiotem gospodarczym i prowadzić działalności, więc znowu mamy informację, obchodzimy to wszystko dookoła i tworzymy jakieś sztuczne twory, żebyśmy mogli zrobić to, co nie możemy jako partia. Tak krótko należy to rozumieć. I mnie to bardzo zastanawia, bo to nie chodzi, okej, niech prowadzą to, ale to powinno być przejrzyste, bo my się dowiadujemy z jakichś tam taśm, które gdzieś tam wypływają i nagle, a to jest coś takiego, pierwszy raz słyszę, a to ktoś to w tym siedzi, naprawdę.
Takie wolnościowe podejście do tematu mówi o tym, że co nie jest zabronione przez prawo jest dozwolone.
Bo my się tym...
Jak sądzę, to jest taka przesłanka.
To jest, powiem w pewnym sensie, to jest plus Polaków, bo my jesteśmy świetnymi, tak w cudzysłowie, kombinatorami i świetnie obchodzimy to prawo, bo niestety nasze państwo, nasi urzędnicy państwowi tak nas kroją we wszystkich różnych sprawach, że my musimy być jako Polacy bardzo sprytni w tym temacie. I druga jeszcze jedna rzecz. Odnośnie finansowania partii właśnie. Bo my jako Kukiz 15 jesteśmy przeciwko finansowaniu.
I cierpicie z tego powodu.
Nie cierpimy, nie mówię o cierpieniu.
Wielokrotnie, że wielokrotnie było mówione, że są problemy z zorganizowaniem kampanii, z organizowaniem biura.
Chodzi mi o to, że my chcemy, żeby załóżmy ten 1% obywatel w PiCie, dorosły, który głosuje, oddał na rzecz danej partii. I wtedy, jeśli to obywatel daje świadomie na daną partię, niech ta partia będzie podmiotem gospodarczym i wtedy sobie buduje, zarządza pieniędzmi, które dał jej obywatel świadomie. I to jest rozwiązanie.
Z tej taśmy, przynajmniej tej pierwszej, bo jak wiemy, są już kolejne, będą udostępniane łącznie kilkadziesiąt godzin tych nagrań, także wyborcza będzie tutaj dawkować, prawda, dozować napięcie. Już pojawiają się kolejne informacje, że będzie ciekawa taśma z prezesem banku. Ale z tej pierwszej wynika również, co powiedział prezes Kaczyński, że o tym, by w Warszawie powstała jakaś inwestycja, decyduje polityka i że trzeba mieć błogosławieństwo Platformy Obywatelskiej w rządzonej przez Platformę w Warszawie, żeby cokolwiek zbudować, bo inaczej to nie będzie możliwe. Jak to pani skomentuje, pani Marlena Kopi, Nowoczesna?
Znaczy ja myślę, że cały problem, który związany jest z taśmami ujawnionymi, pokazuje jakby upadek mitu pana Kaczyńskiego jako osoby ideowej.
Nie, no
dajcie spokój. W którym miejscu?
Dotąd była mowa o tym, że jest to...
Dobrze, ale ja Piotr Baczak jeszcze odniesie się do tematu, bo w sumie nie było okazji.
Była mowa o tym, że jest to człowiek ideowy, który działa dla idei, który właściwie dla którego pieniądze nie stanowią ważnego punktu, który na początku kampanii w 2015 mówił, że ten, kto idzie po władzę dla pieniędzy, ten powinien odejść z polityki. A tutaj nagle okazuje się, że jest to osoba, która od dwóch twarzy, która jest doskonałym biznesmenem, prowadzi inwestycje i nie robi tego dla idei. Ja myślę, że w całym tym zamieszaniu dotyczącym tych taśm są dwie ważne sprawy. Jedna to jest to, że cała ta fundacja i wszystkie te związane ze Srebrną przedsięwzięcia były po to, żeby móc sfinansować działalność PiS-u jako partii politycznej, co jest zabronione. Ale druga sprawa, bardzo niepokojące.
Ale są dowody na to, że ze Srebrnej pieniądze są transferowane do Prawa i Sprawiedliwości?
Nie, ale są dowody na to, że pan Kaczyński jako przewodniczył zgromadzeniu wspólników, na którym...
Fundatorów.
Zgromadzeniu wspólników, na którym była podjęta decyzja o tym, że ma być udzielony kredyt na ponad miliard złotych, który ma być przeznaczony na budowę. Taka decyzja zapadła. Znaczy, ale wie pan co, przepraszam. Pan Kaczyński jest posłem zawodowym. Jako poseł zawodowy nie może prowadzić żadnych działań.
A to pytanie, które zadałem, dotyczące sytuacji w stolicy, bo o to pytałem.
Uważam, że nie, dlatego że biurowiec, który chciała fundacja postawić, miał mieć 190 metrów, a wszystkie WZ-ka mówiła o tym, że może tam powstać budynek 30-metrowy. Więc ja myślę, że tutaj nie było jakichś specjalnie wymagań dotyczących akurat tego, że to PiS buduje. Myślę, że tak nie jest, a że trzeba mieć specjalne układy z PO, żeby coś wybudować, bo wiele budynków powstaje w Warszawie. Warszawa się rozwija bardzo, bardzo dobrze.
No właśnie.
Jest świetnie rozwijającym się miastem, ale prawo dotyczy wszystkich i prawa trzeba przestrzegać.
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja jestem zszokowany to, co państwo zresztą mówią. Chociaż z drugiej strony nie powinienem być, bo z każdej rzeczy będziecie atakować tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość, a tym bardziej prezesa pana Jarosława Kaczyńskiego. Rzeczywistość jest taka. Wyborcza chciała zrobić nie wiadomo jaką wielką akcję. Dla mnie to jest właśnie forma nienawiści, sposób postępowania wyborczej, to znaczy wrzucą nie wiadomo co do końca i każdy, kto do końca nie przesłucha tych taśm, to rzeczywiście może powiedzieć to, co ci
państwo przesłuchałam te taśmy od początku do końca.
Mówili, to chyba mają rację. Kompletna bzdura. Miała być bomba, a to jest największy niewypał rzeczywiście po II wojnie światowej, czy od II wojny światowej. Szanowni państwo, właśnie to jest dla was wielki problem, dla pełnej opozycji, bo o ile emocjonujecie się, że ktoś nagrał pana Jarosława Kaczyńskiego i wszyscy nadsłuchują, bo zaraz chcą być, nie wiem, aktorami
ale przyzna pan, że samo w sobie jest to zaskakujące. Co z ochroną prezesa Kaczyńskiego?
Szanowni
państwo,
przeszliśmy z kabaretu do rzeczywistości ucho prezesa live.
I zobaczcie państwo, i emocjonujemy się nad rzeczywistością, która jest naturalną dzisiaj. Kogo dzisiaj nie można nagrać? No wszystkich. Sprzęt jest tak do przodu,
tylko
że
w radiu wiadomo, gdzie są mikrofony.
Ważne, co jest na nagraniach.
Problem jest czym innym.
Niewiele będzie, są kamery.
Ale pozwólcie tylko dzisiaj.
Dobrze.
Problem jest czym innym. Oczywiście Wyborcza dzisiaj, wszyscy mówią o Wyborczej, upadającej gazecie tak naprawdę, tak dramatycznej. I to jest forma chęci znowu zaistnienia, to co mówiłem na samym początku.
Nasz tutaj Krajan Zielonogórzanin jeszcze dodawał gazetę w pakiecie. Znaczy nie gazetę, tylko swoją książkę tam można było w promocji kupić.
Dokładnie, zachęcając oczywiście. Tak. Natomiast, szanowni państwo, rzeczywistość jest dokładnie odwrotna. To jest dla was największym problemem, że pan Jarosław Kaczyński właśnie na tych taśmach wychodzi jako człowiek uczciwy, tak? To znaczy, jeżeli ktoś wykonał swoją pracę, należy się ta zapłata. Ale to nie PiS, jak przed chwilą sugerował Marcin Pabierowski, ma za to zapłacić, tylko Urząd Miasta. Kolejna rzecz, to, że rzeczywiście w Warszawie trzeba mieć układy w Platformie Obywatelskiej, żeby coś załatwić, to jest faktem. No, szanowni państwo, i to takie układy, o których kamienicach dzisiaj ciągle o tym mówimy. I trzecia rzecz, najważniejsza tak naprawdę. Proszę zobaczyć, że pan Jarosław Kaczyński jak odnosi się do osób, o których tam mówi. O wszystkich mówi pan, pani. To jest kwestia wypowiedzi formy dżentelmena, którego dzisiaj tak naprawdę już rzadko spotkać w polityce. A takie formy niewypałów tak naprawdę wzmacniają tego, którego się atakuje. I to was dzisiaj najbardziej
boli. Andrzej Gębarowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Gębara, oczywiście, bardzo proszę.
Moim zdaniem to może nie na pewno nie jest to bomba i nie jest to kapiszon, natomiast to też jak widzicie, jakąś rysę na premierze i prezesie Kaczyńskim postawiło czy zaznaczyło. Tutaj też się jawi jako przedsiębiorca po części, i to taki wytrawny, gdzie po części, jak widzieć, wpływa na to, by partia, którą rządził, czy pieniądze, dzięki którym uzyska później 3 srebrna, to pozwoli na to, by te pieniądze pozwoliły na utrzymanie, jak widzieć, bytu partii.
Ale to już jest interpretacja, bo tak jak powiem, nie ma dowodu na transfer tych środków, tak?
Jak tak dalej pójdzie, to państwo też będą
Ze srebrnej do PiSu, bo umówmy się, bo państwo natomiast robicie taki, stosujecie taki
myślowy, tak? Zastanawiające jest to, że w zarządzie...
Tak, bo może Piotr Baczek dostaje ze srebrnej kasy, my to zarządziemy, tak?
Zaraz, to uspokójmy tę dyskusję.
W zarządzie srebrnej są...
Już się zaczynają pozwy, jeżeli państwo tak będą mówić, to oczywiście tutaj z tego nagrania nie mówią.
Pan Andrzejku. Dobrze, zgłaszała się Marlena Kopi i Marcin Tabierowski.
Dla mnie w tym wszystkim niepokojący jest inny aspekt, którym tutaj jeszcze nie mówiliśmy. Kwestia kredytów w banku Pekao S.A. Wizyta prezesa banku i ustalania dotyczące kredytów. Jako przedsiębiorca...
Szczegółów jeszcze nie znamy.
Jako przedsiębiorca doskonale wiem, jak trudno jest uzyskać kredyt w banku, ile trzeba mieć różnych dokumentów.
Ale wie pani również, że było stanowisko banku Pekao S.A., które przedstawiło, że żeby sfinansować jakąkolwiek inwestycję, to trzeba przejść szereg różnych kroków i analiz.
Wiem, czytałam to stanowisko. Natomiast zadziwiające jest, że prezes banku idzie na spotkanie biznesowe do pana Kaczyńskiego i ustala kwestie kredytowe.
Nie można spotkać się z prezesem.
Wie pan co, ja myślę, że to jest źle widziane. Bez takich złośliwości, panie Piotrze.
No,
ja uważam, że jest źle...
Nigdy pani nie rozmawiała z dyrektorem oddziału banku w Zielonej Górze na przykład?
Nigdy nie rozmawiałam.
Ale to są zadania...
Nigdy nie rozmawiałam, bo idąc do załatwiając kredyty, rozmawiam z pracownikami.
Szanowni państwo, tematy kolejne czekają. Marcin Papierowski, już nie słowo Mirko Walski, jeszcze Kukiz 15.
Ja tylko jedną rzecz, znaczy dwie, bo pani Marlena powiedziała o tym, że tam mógł powstać 30-metrowy budynek, no ale dookoła powstają o wiele wyższe budynki. Dlaczego akurat takie zastrzeżenie? To niezrozumiała rzecz, nie wiem z czego to wypływająca. A propos finansowania partii z niby, pan wspomniał, nie wiem, czy nie dokończył, czy coś, ale mi taka myśl przyszła do głowy, że a może byłoby tak, że spółka srebrna by wybudowała budynek i za złotówkę partii wynajęła pomieszczenia. To też byłaby forma finansowania
partii. Tak.
Co w tym momencie? Czy to byłybyśmy o tym wiedzieli? To jest pytanie.
No, ale to są sugestie, wie pan, trochę
ale
nie
to
na
są sugestie obywatela, który zastanawia się, co partia robi w takich sytuacjach, gmatwając się w spółki srebrna, w spółka taka, siaka, owaka. I w tym momencie ja jako obywatel...
Kukiz 15 ma swoje doświadczenia w kontekście tego, że jest przecież problem z pieniędzmi na to, żeby gdzieś siedzibę ulokować. Państwo macie siedzibę w Zielonej Górze?
Nie macie
państwo. No właśnie.
Jak pójdę do przedsiębiorcy, dostaną za złotówkę, to w tym momencie będzie wszystko okej.
Dobrze.
Czyli jeśli to będzie prywatny przedsiębiorca,
transparentność
przepływu
tych środków.
Dobrze. Tylko
pan Andrzej Gębara, zmieniamy temat. Dwa dni temu gruchnęła z kolei informacja bądź co bądź, możemy mówić w tej chwili, lubuskim pośle. Byłem prominentnym polityku Platformy Obywatelskiej, w tej chwili poza strukturami Platformy Obywatelskiej, no, ale pamiętamy, jedynka w województwie lubuskim, potem na drugim miejscu. Stefanie Niesiełowskim, który jeśli traktować, a nie mamy podstaw, by nie, stanowisko prokuratury i także wniosku prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu, miał, że tak powiem, korzystać, czy otrzymywać korzyści, tutaj już każdy je nazwie jak chce, w zamian za załatwianie kontraktów dla łódzkich biznesmenów. Ci biznesmeni zostali zatrzymani. Mówi się o tym seksafera, mówi się wprost o umawianiu schadzek dla posła właśnie w jednym z łódzkich mieszkań. Jak to państwo skomentujecie? O czym to świadczy? Bardzo proszę. Andrzej Gębara, Polskie Stronnictwo Ludowe.
według mnie granica, czy styk między biznesem a władzą, czy też władzą krajową, czy też władzą lokalną jest bardzo, bardzo płynny i tutaj trzeba tutaj bardzo widzieć, musi być duża transparentność w tym zakresie. Natomiast jeżeli tutaj te działania, które zostały podjęte przez CBA, to muszą być na pewno dokładnie wyjaśnione i zadziwiająca jest jedna rzecz, że te dokumenty, czy te zdarzenia miały miejsce co najmniej 3 lata temu. I
to mówi się o okresie 13-15.
Tak, tak. I gdzieś w tym czasie były zbierane. Tylko dlaczego też to dopiero teraz wypłynęło, zamiast to zaraz po, jak widzisz, po zebraniu wszystkich dowodów, które były i w tym okresie powinno gdzieś tam być na gorąco ogłoszone i dane znać. Tutaj jest, jak widzieć, dobrze widziane mi się wydaje ze strony posła Niesiołowskiego, że chce wyjaśnienia tej sprawy i że immunitetu w tym zakresie chce się rzec. Natomiast to, tak jak powiedziałem, że po prostu muszą odpowiednie służby wyjaśnić.
Marcin Babierowski, Platforma Obywatelska, jak pan to usłyszał te informacje, te wiadomości na ten temat, no, bądź co bądź partyjnego niegdyś kolegi, to co pan pomyślał?
Z kolegami partyjnymi, nie wiem.
No jednak pamiętamy, to był słynny transfer, prawda, czy tutaj...
Sobotni poranek. Witamy. Nie wiem, co mam skomentować. Tak naprawdę nie mamy ani żadnych wyroku sądu, ani nie mamy zeznań jakichś tych biznesmenów.
Prokuratura mówi wprost.
Nie, no na to trudno, na co ja mam komentować? Prokuratura
kilkadziesiąt spotkań z prostytutkami, połamane łóżko i fasolka po brytońsku.
Nie wiem, czy to jest w polityce PL, czy niezależna, no nie wiem, obojętne.
Nie, dziennik o tym, jak pierwszy napisał i Super Express.
Ale czy to są jakieś, naprawdę wprowadzanie teraz tego tematu bez wyroku sądu, bez jakichś tam danych, bez jakichś tam zeznań tych świadków, tak, bez jakichś tam faktów, no nie wiem, no trudno mi to skomentować. Czemu ja mam komentować? No,
Jarosława jakaś... Kaczyńskiego pan komentuje.
No, Jarosław Kaczyńskiego komentuje.
Zamienić te osoby, to dopiero ciekawe.
Porównanie Jarosław Kaczyński a...
No rzeczywiście, to nie ten kaliber, ale... zasada jest jasna, prawda?
Komentujemy. Człowiek nie powinien być aniołem, ale powinien być osobą kulturalną, panie redaktorze, i takie kopanie się po kostkach jest tutaj nie na miejscu. Opowiadam panu, nie znam faktów. Pojawiła się informacja medialna, która jest złą informacją. Czekamy na wyjście na prokuratury, wyroki sądu i wtedy będziemy to komentować.
Stefan Niesiołowski zasłynął w akcji Brońmy Kobiety. Również był hashtag, stał tam i uczestniczył w tych protestach. Pyranie do Marleny Kopii Nowoczesnej. Jak pani łączy te fakty w tej chwili, to jak to wygląda?
Informacja o tym nie jest oczywiście przyjemna i dla mnie bardzo zadziwiająca, bo pamiętam pana Niesiołowskiego jako aktywnego działacza ZHN-u, czyli Partii Chrześcijańskiej. Dla mnie to jest naprawdę bardzo zadziwiające, że w takiej sytuacji się podobno znalazł, bo tutaj nie mamy taśmy z nagraniem, na którym słychać
cokolwiek się dzieje. Są taśmy z nagraniem biznesmenów.
Taśmy z nagraniem biznesmenów, ale nie pana Niesiołowskiego. Natomiast ja chciałam powiedzieć o tym, że ta sytuacja miała miejsce w latach 2013-2015 i przez CBA została jesienią 2015 przekazana do prokuratury w momencie przejęcia władzy przez PiS. I od tego czasu w prokuraturze, od 2015 roku, ta sprawa była w szufladzie. I dlatego...
Dlaczego w 15, a nie w 13?
CBA prowadziła działania między 2013 a 2015 i zakończyła działania w roku 2015.
Prokuratura też prowadziła.
I przekazała 2015 do prokuratury. No, takie są fakty. I od 2015 prokuratura w szufladzie trzymała tą sprawę i należy się zastanowić, dlaczego ta sprawa akurat dzisiaj wyszła. A nie prokuratura przez 3 lata. Prokuratura sama, rzecznik prasowy prokuratury nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego ta sprawa tak długo była przetrzymywana i nic się z nią nie działo, bo
nie miała takich informacji.
Pani rzecznik nie była w stanie udzielić odpowiedzi na ten temat, więc to jest kluczowe pytanie. Dlaczego akurat dzisiaj po taśmach związanych z panem Kaczyńskim wychodzą na jaw sprawy prowadzone przez pana Niesiołowskiego? No,
Prawo i Sprawiedliwość. Ocena sytuacji.
I po paru innych aferach KNF-u, Misiewicza, KGHM-ów tutaj na naszym gruncie nagle wyskakuje afera z panem Niesiołowskim.
Piotr Barczak, to może najpierw odnośnie samej sytuacji z panem posłem Lubuskim, to dajmy, a następnie ta kwestia związana, jak rozumiem, z pewnego rodzaju wojną informacyjną, o czym mówiłem na początku.
No, znaczy, szanowni państwo, to, ale to każdy, kto teraz słyszy, to widzi, co jest. Platforma Obywatelska i Nowoczesna. Jeżeli coś jest na PiS, to niesamowite rzeczy. Wszystko na pewno musiało być złe, niedobre. Natomiast jeżeli chodzi o byłego prominentnego tak naprawdę polityka Platformy Obywatelskiej, przedstawiciela województwa lubuskiego przecież przez dwie kadencje z Platformy Obywatelskiej, no to kiedy biznesmeni płacą za wynajem prostytutek dla niego, to już nie mówię, czy to jest finansowanie partii człowieka. To jest prawda.
Znaczy nie wiadomo,
ale tu nie ma problemu.
No,
nie ma problemu, nic się nie stało. No właśnie, tu się zastanawiamy.
Nie ma taśmy.
Prokuratura powinna potwierdzić inne rzeczy. Nie, nic się nie stało, żaden problem. Natomiast gdyby to dotyczyło jakiegokolwiek polityka Prawa i Sprawiedliwości, to byście tu zajechali wszystkich. Zajechali. To jest wasze podejście i tym bardziej jestem w szoku, bo to wy mówicie, że wy najbardziej zawsze bronicie kobiety. Jeżeli ktoś w taki sposób wykorzystuje pewne trudne pewnie sytuacje tych kobiet, które do tego są niejako tak naprawdę zmuszane, bo to jest odzieranie z godności ludzkiej, jeżeli ktoś musi w taki sposób, nie wiem, pracować. Mówię teraz o tych kobietach. A wy mówicie, że ten człowiek, no nic się w sumie takiego nie
ale
stało.
Ale nic takiego nie powiedzieliśmy. Piotrze, weź zatrzymaj swoje emocje.
No, ale taka jest rzeczywistość.
Nie unoś się, dopłyń do brzegu z tymi emocjami, bo komentujemy sprawę. Po prostu mamy do tego prawo. A ty obrzucasz tutaj nas jakimiś, nie wiem, inwektywami.
Piotr Balczak. No, oczywiście.
Bo zachowujesz się, rozchwiałeś się emocjonalnie w tym temacie.
W Zielonogórskiej Radzie Miasta ocena Stefana Niesiołowskiego.
Rozchwiałeś się emocjonalnie, niepotrzebnie.
Dla mnie taki człowiek sam powinien ewidentnie zrezygnować ze wszystkich swojej funkcji w tej chwili i pójść, nie wiem, przeprosić te kobiety przede wszystkim, tak? To powinna być pierwsza rzecz, a z waszych ust w ogóle tego nie usłyszałem. Więc to nie jest kwestia rozstrzygania
się
emocjonalnego.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15, bardzo proszę.
Ja sobie tu zanotowałem takie stwierdzenie, nie ma polityki bez pieniędzy, jako nawiązanie do tych poprzednich rzeczy też, ale to wypływa też w tym temacie, który omawiamy w tej chwili. Rzeczywiście, polityka bez pieniędzy nie istnieje, zgodzę się z tym i tylko kwestia, jak te pieniądze są pozyskiwane i w jak uczciwy sposób rozdystrybuowywane na poczet działalności danej instytucji. Z drugiej strony omawiamy osobę naszego byłego posła, niestety naszego, który, nie mówię teraz, bo bardziej mówię o formalności, który został zrzucony tu na nasze tereny i został posłem, nie wiadomo dlaczego. Cała pani Marlena Kopi powiedziała też o historii pana Niesiołowskiego, ZHN, PO, później odejście i tak dalej. Dla mnie to jest jakaś paranoja, że człowiek, który był w chrześcijańskiej partii, która się mianowała chrześcijańską, postępuje tak i jest oskarżony na tą chwilę o takie niecne czyny.
No, niektórzy przypominają także chwalebną kartę opozycyjną. Dobrze. Stefana Niesiołowskiego.
No,
i to,
no to właśnie
momencie...
to stoi na szali teraz w tej chwili ta działalność, która kiedyś była, a to co w obecnej chwili się dzieje. Ja jeszcze nawiążę do tego takiego knajackiego, jak to się teraz mówi ładnie, języka, który pan Niesiołowski używa na mównicy. Czy poza mównicą w mediach, mówiąc o swoich przeciwnikach politycznych, jako osoba, która stanowi, jest posłem i powinna dawać piękny przykład, jak się powinno odnosić do swoich przeciwników politycznych, to tutaj mamy zaprzeczenie w postaci jego języka. No a pan redaktor wspomniał takie słowo prominentny. Ja bym się bardzo chciał pozbyć tego prominentności, elitarności u polityków, bo to jest jak czasami to jest 10%, których moglibyśmy nazwać elitą i prominentnymi. Reszta to jest naprawdę uwłaczające i że my jako obywatele musimy słuchać tego i o takich rzeczach się dowiadywać i o takich rzeczach my teraz musimy rozmawiać. To jest przerażające dla mnie.
Ja bym tylko chciał dodać, bo to proszę zobaczyć, że to nie jest tylko kwestia tego, że pan Niesiołowski miał taką słabość i sobie chodził, tylko że to biznesmeni mu płacili za to, za załatwianie różnych właśnie interesów. I to jest forma również korupcji.
Tak,
to
bo
jest
my akcentujemy kwestię jakby tą obyczajową. Ona oczywiście dodaje pikanterii, zaraz, prawda, wszyscy na ten temat też inaczej mówią. Natomiast no, tutaj mamy jednak poważne zarzuty, straty dla państwowej spółki.
To może
prawda?
Powinniśmy posłuchać właśnie, co zostało załatwione i gdzie państwo straciło pieniądze. To jest teraz czynnik, a nie czy z kim spał pan Niesiołowski i ile ich tam było.
Tak jest.
Na razie to jeszcze chyba nie został wyrok wydany i nie ma żadnych dowodów opublikowanych, które by o tym mówiły, w przeciwieństwie do taśm pana Kaczyńskiego. Pan Barczak się tutaj bardzo denerwuje.
Ale nie ma tutaj
żadnych Pani
Marlenie Kosza, Pani Organizacja Nowoczesna.
Ja też konferencja bardzo proszę. Pytanie do Marcina Pawierowskiego. Szanowni Państwo. Nie Pani Marlena, bo już temat taśmy zakończyliśmy. Pani Marlena chciała zrobić tutaj sprytny bridge po prostu do tematu, ale dziękujemy. Pytanie do Marcina Pawierowskiego. Grzegorz Schetyna, Ewa Kopacz, Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Buzek, Leszek Miller, Marek Belka, Kazimierz Marcinkiewicz i Radosław Sikorski, czyli Koalicja Europejska wczoraj. No i takie pytanie, bo znalazłem taki komentarz, że postkomuna porozumiała się z liberałami i to jest plan na to, jak odsunąć PiS od władzy. Jak pan czyta te kwestie, ten szerokie, jakby rozumiem, porozumienie, apel, jak pan czuje i w kontekście historii Platformy Obywatelskiej widzi w tej chwili te piątkowe wydarzenie?
Pan premier Marcinkiewicz, postkomuna?
Cimoszewicz, Miller, no to nie, no, przecież mówmy się liberał w tej sytuacji.
Proszę wymieniać tych, których
chyba,
trzeba.
A mogę?
Tak.
Proszę.
No chyba należy tylko przyklasnąć takiej inicjatywie. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wiele rządów miało swój udział w tym, żeby Polska miała dobrą pozycję w Unii Europejskiej. Dzięki Unii Europejskiej zyskaliśmy ogromne środki, stabilność, wymianę gospodarczą. Nasz kraj się bardzo dobrze rozwijał i potwierdzenie tych postaw, tych postaci jest właśnie przypieczętowanie tego okresu rozwoju. Dzisiaj się zbliżamy w zasadzie do polexitu. Mamy zmarginalizowaną pozycję w Unii Europejskiej. Mamy problemy w funkcjonowaniu w Unii Europejskiej. Dlatego ten ruch tu przewodniczącego Schetyny uważam za ruch bardzo
dobry,
doskonały.
Ani Miller, ani Cimoszewicz pana nie uwierają.
Możemy mieć różne poglądy, tak? Ale tych ludzi, te osoby łączyło wszystko. Chodziło o to, żeby Polska była bezpieczna i gospodarczo, i finansowo, tak? I była partnerem w Unii Europejskiej, tak? Stanowiła monolit, tak? W Unii Europejskiej z innymi krajami. Dzięki temu widzimy to dzisiaj. Zintegrowane inwestycje terytorialne, ścieżki, centrum przesiadkowe. To wszystko są pieniądze Unii Europejskiej. Dzięki temu doganiamy kraje Unii Europejskiej. Rozwijamy się, tworzymy miejsca pracy i ta postawa jest postawą bardzo odpowiedzialną. Unia jest w trudnym momencie, dlatego muszą być osoby sprawdzone, z doświadczeniem. I tu jak najbardziej Koalicja Europejska jest bardzo dobrym wyjściem.
Jak oglądał pan wczoraj te konferencje czy obrazki z tego wydarzenia, to jaka myśl przyszła?
Upadające gwiazdy. Dramat tak naprawdę, bo opozycja, która chce się jawić, nie wiem, właśnie nowoczesną, świeżą, chcącą dać nową nadzieję, tak naprawdę...
Dobrze, to może być dyskryminacja ze względu na wiek, wie pan, jak to tak
mówi. Nie, to nie chodzi o wiek, tylko chodzi o rzeczywistość funkcjonowania w polityce. To są wszystko przebrzmiałe gwiazdy. No, panie redaktorze, no, pan Miller, który nie został najpierw wybrany przez SLD, potem sam zrezygnował, potem wraca na przewodniczącego, a partia i tak nie jest w Sejmie jeszcze. Jeżeli mówimy o innych przedstawicielach, których na siłę się tam pokazuje, a tak naprawdę proszę zobaczyć, że nie ma żadnego, po pierwsze, właśnie jakiejś nowej osoby, tak, o której mówimy, o świeżości, o pewnym daniu nadziei. Po prostu opozycja całkowicie zamyka się w pewnych nowych myśleniu, pewnych nowych rozwiązaniach, a skupia się tylko i wyłącznie na atakowaniu Prawa i Sprawiedliwości, co mieliśmy dzisiaj choćby przykład w audycji. Natomiast jeżeli ktoś dzisiaj mówi, a przed chwilą to słyszeliśmy z ust pana Pawierowskiego, że kiedyś było świetnie gospodarczo, świetnie Polska się rozwijała, a dzisiaj to co, tak? Dzisiaj to jest tak kiepsko, tak źle i gospodarka tak źle funkcjonuje.
No właśnie, ale przynajmniej o tym jak nie mówię. Po co wiozdą wkładasz?
Naprawdę, Marcin,
powiedziałem.
Właśnie to jest to.
Znowu odpływasz od brzegu. Znowu twoja retoryka się wymyka, nie? Emocjonalnie. No po co to robisz?
Ale absolutnie. Ja nie mam żadnych emocji.
Takich rzeczy nie powiedziałem.
Ja mówię o rzeczywistości.
Naprawdę. Musisz zachować jakąś stabilność w tym programie argumentacyjną. No naprawdę.
Powiedziałeś, Marcin, o polexicie. To ja powiedziałem, posłuchaj sam mówisz. Czyli mówisz, że Polska Polska nie
no chce jeżeli są łamane konstytucja, rządy prawa, no jeżeli, no chyba, chyba, no, to, jest, chyba to jest miękki polexit, tak, wasze wykonanie.
Nie, to jest efekt tego, jak wy słuchacie innych.
Każdemu Andrzej Gębara, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pytanie o tą sytuację, o to szerokie porozumienie.
Czy szerokie porozumienie?
Zabrakło ludowca. Na przykład Waldemar Pawlak mógłby tam stanąć.
Nie było właśnie żadnych ministrów czy też premierów, które byli spoza, jak widzieć, czy PO poprzednich, czy tutaj w tym zakresie. Natomiast mi się wydaje, że to jest właśnie apel tylko i wyłącznie premierów i ministrów, którzy już przebrzmieli w takim czasie ich i się gdzieś tam zapisali w historii.
Natomiast to Polacy ich odstawili od
natomiast
władzy,
tutaj powinno być jakieś nowe rozdanie, nowe wyzwanie i nowe podejście do polityki, do podejścia na wybory pod tym względem. To tutaj może pan Schetyna je widzieć tym, co zrobił z posłami Nowoczesnej, zabierając je do siebie, to po prostu wtedy stracił jakby widzieć na swoim stanowisku i stara się go jakoś w sposób odbudować w ten sposób, że zebrał wokół siebie i zrobili apel razem z innymi ministrami oraz posłami, a może, premierami wcześniejszych rządów.
A może chodzi o wewnętrzną wojnę w Platformie Obywatelskiej między Schetyną a Tuskiem, czy Donaldem Tuskiem, który przecież już tak się mówi, że ma wrócić i to jest kwestia budowania jakiejś swojej pozycji przed tym comebackiem. Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Zapewne tak jest. Zgadzam się, że na pewno Donald Tusk, kończąc kadencję w prezydencką swoją w Unii Europejskiej, będzie chciał wrócić do polskiej polityki i tutaj przygotowuje sobie grunt pod to wszystko. Pewne działania, które były poprzednio i obecne, mogą na to wskazywać jak najbardziej. Ale wracając do tej inicjatywy, to ja to widzę pod kątem takim, że jak pakt, że to nawet nie wiem, bo partie, czy to PiS, czy PO, czy PSL, czy coś, by podpisały pakt z diabłem, żeby zaistnieć gdzieś tam w tej przestrzeni.
Kto w tym towarzystwie jest diabłem?
No właśnie, teraz musimy się zastanowić.
A kto aniołem?
Nie, no to ja mówię oczywiście takim obrazowym językiem. Każdy sobie to może zinterpretować tak, jak chce, ale to, co Kukiz 15 też wspomina, nie było dekomunizacji. Więc takie postaci jak pan Miller, tak jak pan Cimoszewicz będą non-stop pojawiały się w przestrzeni publicznej, w przestrzeni politycznej. Ja mówię ich jako przykłady, ale tych przykładów jest o wiele, wiele więcej. I będą gdzieś tam się znowu wciskały w naszą świadomość. Ja, gdybyśmy przeprowadzili dekomunizację, to tak naprawdę 3/4 naszej elity politycznej poszłoby w niebyt. I by nastąpiło odświeżenie tego wszystkiego z nowymi...
Komunizacja po 30 latach to pytanie, czy
no
to...
No właśnie, to tak, to, tak, to jest retoryczne tak. pytanie.
Ale scena polityczna, gdyby w tamtym czasie przeprowadzić te
to by było
działania,
całkowicie
wyglądałaby
było,
inaczej.
To inaczej działało. A druga sprawa, dwie rzeczy odnośnie Unii Europejskiej, które tu pan Pobierowski wspomniał. Polacy zyskali gdyby 4 razy więcej zarabiali. Niż i jak porównujemy zarobki, a nie to, co nam Unia Europejska daje. To jest, proszę się postarać jako przedstawiciele, którzy są w Parlamencie Europejskim, o to, żeby Polacy 4 razy zarabiali więcej niż, bo
niech
płacimy tyle samo.
Niech zarabiają 2 razy więcej, będzie dobrze.
Niech zarabiają 2 razy więcej. A druga sprawa, pan mówił, że jesteśmy zmarginalizowani. Nie, my jesteśmy marginalizowani. To nie my sami siebie marginalizujemy, tylko ktoś nas marginalizuje. Proszę to sobie zapamiętać i w ten
musimy
sposób
używać. No, zgadzam się z panem.
Właśnie. Pani Marlena Kopii, Nowoczesna. Oczywiście, no, Nowoczesna w sytuacji, w tej całej sytuacji, niezwykle interesującej. Bo to jest też budowanie przez Platformę takiej pozycji siły i powiedzieć takiego wskazania dla pani ugrupowania, to jest jedyna droga.
taka sugestia istnieje ze strony pana Schetyny, tym, co się stało, tak chciałby pokazać, ale ja myślę, że to nie jest jedyna droga, dlatego że mniejsze partie, takie jak Nowoczesna, czy PSL, czy inne ugrupowania, mogą stworzyć również blok, z którym i wspólnie w ten czas pójść do Europarlamentu. Ja w ogóle uważam, że do Europarlamentu przede wszystkim powinni startować ludzie, którzy wierzą w ideę tego Unii Europejskiej. Dla mnie na przykład zadziwiająca jest, że wchodzą przedstawiciele różnych ugrupowań, którzy z zamiarem takim rozwalenia Unii od środka, bo mówią, że oni nie wierzą w Unię. Tak, nie wierzą w Unię, to po co tam idą? Dla pieniędzy? To chyba jedyny wynik jest.
Żeby natomiast, ją zmienić.
Natomiast no chyba pan, znaczy nie do końca to jest prawda, bo jeżeli chce się coś zmienić, to trzeba mieć silną pozycję. Żeby mieć silną pozycję, to muszą wejść do Unii, do Parlamentu Europejskiego. Ludzie,
przepraszam, jak złośliwi powiedzą, Nowoczesna ma 1,5% poparcia, ale jaka to jest silna pozycja?
To nie o to chodzi, że ma tylko 1,5% poparcia, ale Nowoczesna wierzy w ideę Unii Europejskiej i popiera tą.
I wiara dodaje siły.
I wiara dodaje siły, żeby pan wiedział. Wiara dodaje siły, wierzy i będzie mogła skutecznie działać. I tacy ludzie są potrzebni, którzy będą skutecznie działać, którzy wierzą w tą ideę i chcą ją zmieniać, ale wierząc, a nie tacy, którzy chcą rozwalić. Bo dzięki Unii między innymi i naszej ciężkiej pracy Polaków mamy dzisiaj to, co mamy, czyli rozwój gospodarczy kraju.
Ze względu na naszą składkę do unijnego budżetu. Do Piotr Waszak jeszcze coś krótko.
Więcej braliśmy niż dawaliśmy.
Bilans jest dodatny.
Uciekają państwo,
nie zmienia to faktu.
Tak jest, i nie zmienia to faktu, że wszystkie osoby, które tam były, zostały odstawione przez Polaków od władzy. Mieli dosyć. Wszystkie.
Szanowni państwo,
Pani
bardzo
Suchocka
dziękuję
też
za dzisiejszą rozmowę. Niezwykle interesującą, mam nadzieję, także dla naszych słuchaczy. Bo my w studio tutaj bardzo, jak słyszeliście państwo, w sposób ożywiony rozmawialiśmy o bieżących wydarzeniach. O miejskich dzisiaj nie porozmawialiśmy, ale w przyszłym tygodniu myślę, że trochę w kraju się uspokoi i będziemy mogli w końcu zająć się Zieloną Górą. Piotr Baczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, kłaniam się.
Marcin Babierowski, Platforma Obywatelska. Marlena Kopiej, Nowoczesna.
Dziękuję bardzo.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Andrzej Gębara, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo i przyjemnego weekendu życzę.
Janusz Rzeczkiewski, Radio Zielona Góra. Do usłyszenia za tydzień.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.